gro tych wszystkich działań w szarej strefie jest tak naprawdę działaniami legalnymi, tylko po prostu nierejestrowanymi czy niezgłaszanymi. A te rzeczy takie stricte nielegalne to jest jakiś mniejszy ułamek. Kobiety mają mniejszą skłonność do pracy w szarej strefie niż mężczyźni i tak samo osoby starsze mają mniejszą skłonność niż młodsze. Dlatego, że uważa się, że one są o wiele bardziej świadome, jeśli chodzi o swoją przyszłość. Znaczy wiedzą, że pracując w szarej strefie nie odkładają na emerytury, nie mają składek zdrowotnych, więc jak się coś stanie, no to albo mają, jeżeli są, że tak powiem, zapobiegliwe, no to mają jakieś ubezpieczenie prywatne, które sobie same wykupiły, a jak tego nie zrobiły, to w ogóle nie mają ubezpieczenia. To zjawisko szarej strefy to nie jest czysto ekonomiczne zjawisko, bo mamy też jakieś czynniki socjologiczne, uwarunkowania historyczne, bo ten podział jednak między państwami bloku postsowieckiego a państwem Europy Zachodniej jest wyraźnie widoczny, jeśli chodzi o rozmiary szarej strefy, plus na przykład państwa południa Europy, czyli te państwa Hiszpania, Portugalia, Grecja, Włochy, gdzie tam te rozmiary historycznie szarej strefy też były większe niż w państwach nordyckich, czy na przykład w Niemczech, czy w Francji, więc to nie jest zjawisko, które byśmy powiedzieli jest czysto ekonomiczne.
Dzień dobry. Zapraszam na podcast W Rytmie Ekonomii, w którym badaczki i badacze z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego opowiadają o inflacji i polityce pieniężnej, o migracjach i edukacji, o klimacie i nowych technologiach, o kryptowalutach i rynkach finansowych, o globalizacji i szarej strefie. Wiedza i doświadczenie naszych gości pozwolą nam lepiej zrozumieć zagadnienia, które dotyczą nas wszystkich, choć nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. Co dwa tygodnie, w czwartkowe popołudnia, na otaczający nas świat spojrzymy okiem naukowców, ale opowiemy go językiem zrozumiałym dla wszystkich. Znajdziecie nas na najważniejszych platformach podcastowych, a więcej informacji o nas szukajcie na stronie Wydziału Nauk Ekonomicznych UW i w mediach społecznościowych. Ja nazywam się Dominika Miczarek-Andrzejewska i pracuję na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Dziś naszym gościem jest doktor habilitowany Stanisław Cichocki, a rozmawiać będziemy przede wszystkim o szarej strefie i o jej odcieniach. Profesor Stanisław Cichocki pracuje na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Statystyki i Ekonometrii. Zajmuje się przede wszystkim badaniem szarej strefy, o której dzisiaj będziemy rozmawiać. Jest autorem prac dotyczących unikania opodatkowania, korupcji, ale też ekonomicznej analizy prawa i ekonomii pracy. Dodatkowo interesuje się kwestiami zrównoważonego finansowania i tak zwanego ESG, czyli oddziaływania przedsiębiorstw i instytucji na środowisko naturalne, społeczeństwo i zagadnień ładu korporacyjnego. Witaj Staszku w naszym podcaście.
Dzień dobry Państwu.
Tematem naszej dzisiejszej rozmowy jest szara strefa. Zacznijmy od jej definicji, bo czym ona jest? Często mówimy, często używamy w prasie, w telewizji, w internecie, słyszymy o szarej strefie. Często używamy tego pojęcia przy analizach rynku pracy i mówimy o zatrudnianiu pracowników na czarno. Więc jest to pojęcie, które często słyszymy, ale czym ona jest i właśnie czy jest szara czy czarna? Zacznijmy może od tych odcieni.
Znaczy ja może bym zaczął najpierw od czymś, co nazywam mitami, dlatego że bardzo dużo osób szarą strefę kojarzy z działalnością zupełnie nielegalną. Także jak się kogoś zapytać teraz na ulicy, czym jest szara strefa, no to odpowie najprawdopodobniej produkcja i handel narkotykami, albo nie wiem, przemyt broni, prostytucja, ewentualnie jakieś zakazane gry hazardowe. Ale tak naprawdę ta część zupełnie nielegalna, czyli przestępstwa, to jest jakiś tam mały fragment szarej strefy. Gro tych działalności, które się mieszczą w szarej strefie, to są działania, które zwykle nie są niczym nielegalnym, nie są zakazane, no nie wiem, produkcja w sadzie owoców, które potem sprzedajemy na ulicy bez zarejestrowania swojej działalności, bez kasy fiskalnej i tak dalej. Czy one w samym sobie nie są czymś nielegalnym czy zakazanym, wytwarzają jakąś wartość dodaną do produktu krajowego brutto, natomiast są ukrywane przed władzami czy tam instytucjami publicznymi, bo na przykład ta działalność nie jest zarejestrowana jako działalność gospodarcza, to powinno być ujmowane przez urzędy statystyczne, no to też nie jest robione. Więc tak naprawdę gro tych wszystkich działań w szarej strefie jest tak naprawdę działaniami legalnymi, tylko po prostu nierejestrowanymi czy niezgłaszanymi. A te rzeczy takie stricte nielegalne to jest jakiś mniejszy ułamek. No i też w Polsce bardzo często to się mówi, że przemyt papierosów czy bimbrownictwo, ewentualnie jacyś nielegalni imigranci, jako te rzeczy wchodzące w skład szarej strefy, ale znów to jest jakiś naprawdę mały fragment, jeśli weźmiemy sobie te rozmiary szarej strefy i jakąś tam wartość absolutną, to są jakieś fragmentaryczne wielkości. Natomiast jeśli chodzi o definicję szarej strefy, to wracając do tych kolorów, czy tam szara, czarna, to mogę powiedzieć, że chyba kiedyś OECD zrobiło takie zestawienie, ile jest synonimów w języku angielskim szarej strefy. Było to około 30 słów, bo tam poza szarą i czarną, no to była gospodarka równoległa, gospodarka ukryta, gospodarka nierejestrowana, gospodarka nieformalna, gospodarka nieobserwowana i tak dalej. Więc to pokazuje, jak bogate jest to zjawisko i jak trudno jest je ująć, bo to nie jest jedno wyrażenie. Po drugie, też tych definicji jest bardzo dużo i one nie są kompletne w tym sensie, że nie mamy jednej uniwersalnej definicji, która by była w stanie ująć to multum tych działalności, które mieszczą się w szarej strefie. Bo powiedzmy, na jednym skraju mamy definicje przygotowane przez badaczy, które są bardzo proste, często jedno- lub dwuzdaniowe i przez to łatwe w użyciu. Przykładowo, że szara strefa to są wszystkie działania, które przyczyniają się do oficjalnego produktu krajowego brutto, ale są niezgłaszane do instytucji publicznych. No łatwe, jedno zdanie, łatwo to użyć, ale potem się okazuje, że jak przychodzimy do praktyki, to są takie działania, z którymi nie bardzo wiadomo, co zrobić, czy one się mieszczą w tej definicji. Przykładowo wszystkie prace wykonywane samodzielnie, czyli jeżeli remontujemy samodzielnie swoje mieszkanie, normalnie byśmy komuś za to zapłacili, ale powiedzmy ta działalność tej osoby byłaby nierejestrowana, no to wtedy była w szarej strefie, no ale powiedzmy, że my to sami robimy i wtedy pytanie, czy coś takiego, jak my to sami robimy, czy to się mieści w szarej strefie, czy nie. Z tego powodu z czasem te definicje ewoluowały w takim kierunku, powiedziałbym oficjalnym, bo w pewnym momencie po prostu OECD, czyli Organizacja Współpracy i Rozwoju wraz z Międzynarodowym Funduszem Walutowym i Międzynarodową Organizacją Pracy przygotowała jedną oficjalną definicję. Tylko w porównaniu do tej definicji jednozdaniowej, ta definicja jest bardzo rozbudowana, bo to nie jest jedno zdanie, nawet kilka zdań, tylko jest to de facto po ileś stron tłumaczące, co się mieści w szarej strefie, a tak naprawdę w gospodarce, to się nazywa po angielsku non-observed economy, czyli tej gospodarce nieobserwowanej, którą podzielono na kilka części, każdą część zdefiniowano, do każdej podano jakieś przykłady. No i tak jak mówię, właśnie z jednej strony powiedzmy ta oficjalna definicja następnie używana przez urzędy statystyczne, które mierzą szarą strefę, versus ta definicja używana przez badaczy często, tam, czy te definicje używane przez badaczy jedno- czy dwuzdaniowe. I zawsze pojawia się to pytanie potem przy badaniach, no tak naprawdę, co my wychwytujemy, bo w zależności od definicji możemy różne rzeczy, że tak powiem, zmierzyć czy złapać i to kategoryzować jako szarą strefę.
To o tych przykładach badań za chwilę, ale bym chciała jeszcze doprecyzować jedną rzecz, bo z jednej strony to są takie działania, które nie zostały zarejestrowane, od których nie odprowadza się podatków.
Czy tam składek na ubezpieczenia społeczne, powiedzmy tych obciążeń fiskalnych czy parafiskalnych.
Nie licząc oczywiście działalności przestępczej, no to jest jeden z tych wymiarów, ale także jest całkiem spora część tej działalności, która w ogóle nie wchodzi nam w PKB, w liczenie produktu krajowego brutto, która nie jest wyceniana na rynku. Czy naprawdę nie zostałaby właśnie wyceniona?
To jest już w ogóle inna, że tak powiem, bajka, bo uważa się, że te działania, które są w szarej strefie, to takie, które przyczyniają się do PKB, tak? Czyli wszystko to, co nie jesteśmy w stanie wycenić, to w ogóle jest jeszcze osobna kategoria, która nie wchodzi jakby do szarej strefy czy do badań nad szarą strefą. No, ten najważniejszy komponent tych działań, które są w szarej strefie, to to, że tam jest jakaś wartość dodana i tak naprawdę, gdyby te działania były zarejestrowane, to zostałyby wliczone do PKB.
Ale opieka w takim razie nad dziećmi? To
jeżeli to jest opieka nad dziećmi wykonywana przez rodziców, no to to jest to, co przez OECD zostało skwalifikowane jako produkcja gospodarstw domowych na własny użytek. Czyli powiedzmy w państwach rozwiniętych, no to opieka nad dziećmi, czy tam właśnie jakieś remonty, czy naprawy samochodów, ale pamiętajmy na przykład, że w krajach rozwijających się, no to w ogóle mamy gospodarstwa domowe, które wytwarzają własne produkty żywnościowe, czy też własne produkty pierwszej potrzeby, typu tam odzież, nie wiem, jakieś garnki, to wszystko też wchodzi jakby do tej kategorii i jest jakąś częścią tej gospodarki nieobserwowanej, ale nie tej takiej szarej strefy stricte, dlatego że ta szara strefa stricte jest definiowana przez OECD jako działania, które powinny przestrzegać pewnych przepisów, ale tych przepisów nie przestrzegają, czyli przykładowo powinny być to działania zarejestrowane, powinniśmy przestrzegać jakiegoś prawa pracy dotyczącego tam maksymalnej godzin pracy, czy płacy minimalnej, czy jakichś przepisów BHP, a nie jest to robione.
Podałeś już kilka przykładów tych sektorów, czy tych działalności, które są, można powiedzieć, narażone, czy w których obserwujemy działania, które byśmy zaliczyli do szarej strefy. Dlaczego właśnie te sektory, czy może jeszcze jakieś inne przykłady, sektorów, które szczególnie widać właśnie duży zakres, czy takie działania z zakresu szarej strefy?
Jeżeli ograniczymy się tylko do Polski, myślę, że to chyba nas najbardziej interesuje, no to są przeważnie pracę w sektorze rolniczym, czy tam ogrodnictwo, oczywiście budownictwo, czyli wszelkie jakieś prace budowlane, instalacyjne, czy remontowe. No i tak jak wspominałeś, te rzeczy dotyczące opieki dzieci, czy osób starszych, tak. Dlaczego? No przede wszystkim działalność małych przedsiębiorstw, czy mikroprzedsiębiorstw, tak, czyli mamy jednoosobowe działalności gospodarcze, albo de facto ich nie mamy, no bo one są niezarejestrowane. Bardzo ciężko jest takie przedsiębiorstwa skontrolować. Tak, no okej, jeżeli nie wchodzimy na budowę i tam nie kontrolujemy, no to przecież nie będziemy teraz wchodzić do każdego gospodarstwa domowego i sprawdzać, czy osoby, które tam przebywają, no to są w tym gospodarstwie domowym, a ktoś z nich jest spoza tego gospodarstwa i świadczy teraz pracę polegającą na opiece nad jakąś inną osobą. Więc po prostu te możliwości kontroli tych działalności są o wiele mniejsze. No jak mamy wielkie przedsiębiorstwo, które jest notowane na giełdzie papierów wartościowych, to wiadomo, że prawdopodobieństwo, że to przedsiębiorstwo dokonuje jakichś działań, które są w szarej strefie, jest prawie równe zero, bo bardzo łatwo skontrolować to przedsiębiorstwo. Po drugie, ono ma swojego audytora, bo musi mieć zgodnie z przepisami, który też ponosi odpowiedzialność za audyt wykonany. Więc...
Czyli wielkość sektory, w których dominują małe przedsiębiorstwa.
Tak, małe czy mikroprzedsiębiorstwa, tak. A sektory na przykład tam, gdzie mamy duże przedsiębiorstwa, uważa się, że szara strefa jest o wiele mniejsza niż właśnie w sektorach, gdzie dominują małe jednostki.
Mówiliśmy o sektorach gospodarki, a czy są też jakieś różnice, które obserwujemy pomiędzy grupami społecznymi, etnicznymi? Czy można stwierdzić, że w jakichś grupach społecznych te różnice są większe?
Powiedzmy, że ograniczmy się do pracy w szarej strefie, bo to jest ta strona podażowa, jest jeszcze strona popytowa, czy jak tą gospodarstwo domowe, nazwijmy to, zakupują dobre czy usługi z szarej strefy, ograniczmy się tylko do tej pracy w szarej strefie, więc po pierwsze uważa się, że kobiety mają mniejszą skłonność do pracy w szarej strefie niż mężczyźni i tak samo osoby starsze mają mniejszą skłonność niż młodsze, dlatego że uważa się, że one są o wiele bardziej świadome, jeśli chodzi o swoją przyszłość. Znaczy wiedzą, że pracując w szarej strefie nie odkładają na emerytury, nie mają składek zdrowotnych, więc jak się coś stanie, no to albo mają, jeżeli są, że tak powiem, zapobiegliwe, no to mają jakieś ubezpieczenie prywatne, które sobie same wykupiły, a jak tego nie zrobiły, to w ogóle nie mają ubezpieczenia, tak? I wszystko jest fajnie do momentu, jak nie mamy na przykład wypadku. Bo jak tam, powiedzmy, jesteśmy chorzy, no to kilka dni nie będziemy mieli żadnego wynagrodzenia, ale to może da się przeżyć. No ale jak na przykład mamy wypadek i się okazuje, że jest to dłuższa niedyspozycja, to zaczynają się problemy. Więc te osoby starsze są prawdopodobnie bardziej świadome skutków i konsekwencji niepłacenia podatków czy składek na ubezpieczenia społeczne niż osoby młode. Czyli płeć, wiek, no stan cywilny, tak? Czyli osoby, które są w związku małżeńskim, czy w jakimś związku, no to też się uważa, że ich prawdopodobieństwo pracy w szarej strefie jest niższe niż osoby, które są stanu wolnego. Przeważnie te osoby stanu wolnego są po prostu osobami młodszymi, więc to jest jakby ze sobą powiązane. Jak spojrzymy jeszcze na wykształcenie, no to też osoby o niższych poziomach wykształcenia są, że tak powiem, w cudzysłowie, bardziej podatne na pracę w szarej strefie. Te osoby lepiej wykształcone po prostu są bardziej świadome swoich praw, obowiązków i konsekwencji niż osoby o niskich poziomach, czy to tam podstawowe, gimnazjalne, czy zawodowe.
Czy w związku z tym możemy powiedzieć, że jedną z przyczyn jest kwestia braku pełnej wiedzy, czy nieświadomości? Chciałam się zapytać teraz o przyczyny powstawania szarej strefy.
To może być jedna z przyczyn, natomiast te przyczyny są tak naprawdę, nazwijmy je makro. A tak naprawdę możemy je sprowadzić do bardzo prostego podziału instytucji formalnych i nieformalnych. Czyli te instytucje formalne, typu system podatkowy, jakieś rządy prawa jakoś instytucji, te instytucje nieformalne, czyli nasze jakieś odczucie, tak zwana moralność podatkowa, czyli moje wewnętrzne odczucie, że muszę płacić podatki, plus moje zaufanie do instytucji publicznych i jakieś moje postrzeganie tego, jak postępują inni podatnicy, wstyd, jakieś represje i tak dalej. Tak naprawdę te przyczyny szarej strefy są wypadkowymi wszystkich tych czynników.
Czyli trochę się wstydzimy, czy kwestia na przykład wstydu, jeżeli czy jesteśmy obserwowani
tak,
przez sąsiadów?
Tak, i jeżeli się okaże, że my nie płacimy podatków, no i to wyjdzie i wtedy są jakieś tam, powiedzmy, represje społeczne, że ktoś nas będzie...
Ostracyzm.
Tak, albo ktoś nas będzie wytykał palcem, tak. Tak naprawdę najważniejsza jest ta moralność podatkowa, czyli to nasze wewnętrzne przekonanie do płacenia podatków, bo to jest bardzo silnie powiązane z rozmiarami szarej strefy, tak, w tych państwach, w których ta moralność podatkowa jest niska, czyli no, przykładowo w Polsce albo w państwach byłego Związku Radzieckiego, tam te rozmiary szarej strefy są większe niż na przykład w państwach skandynawskich, gdzie ta moralność podatkowa jest bardzo wysoka i tam te rozmiary szarej strefy są mniejsze. Ale też ta moralność podatkowa łączy się znowu z jakością tych instytucji publicznych, bo jak ja widzę, że płacąc podatki otrzymuję coś w zamian państwa w postaci dobrej jakości dóbr publicznych, czyli dobrej edukacji, nie wiem, dostępu do służby zdrowia, no to widzę, że te moje podatki nie znikają gdzieś w jakiejś czarnej dziurze i tam się rozpływają, versus jak powiedzmy w Polsce płacę podatki, to takie zawsze pytanie powstaje, gdzie one de facto są, te dochody z nich. Ale to też, wracając do tego podziału na instytucje formalne i nieformalne, od razu nam pokazuje, że tak naprawdę to zjawisko szarej strefy to nie jest czysto ekonomiczne zjawisko, bo mamy też jakieś czynniki socjologiczne, uwarunkowania historyczne, bo ten podział jednak między państwem bloku postsowieckiego a państwem Europy Zachodniej jest wyraźnie widoczny, jeśli chodzi o rozmiary szarej strefy, plus na przykład państwa południa Europy, czyli te państwa Hiszpania, Portugalia, Grecja, Włochy, gdzie tam te rozmiary historycznie szarej strefy też były większe niż w państwach nordyckich, czy na przykład w Niemczech, czy w Francji, więc to nie jest zjawisko, które byśmy powiedzieli jest czysto ekonomiczne. Tak?
Kiedy pytałam, jakie są przyczyny, to myślałam, że jako ekonomista szybko odpowiesz, bo się opłaca. Czyli w tych krajach, w których brakuje dobrego systemu kontroli, no to wówczas ludziom łatwiej jest unikać płacenia podatków, a ty zacząłeś od tego wymiaru.
No bo to jest zjawisko tak naprawdę interdyscyplinarne, tak? No, znaczy możemy też spotkać badania socjologów, którzy na przykład przeprowadzają wywiady z osobami, pytają się o te przyczyny podejmowania szarej strefy, to często... Oczywiście tam są te czynniki ekonomiczne, ale się też okazuje, że są jakieś czynniki pozaekonomiczne, tak? Przykładowo ktoś uważa, że to, że państwo narzuca jakieś reguły tego, jak ta działalność gospodarcza powinna wyglądać, bo nie musi mieć kontroli sanepidu, musi przestrzegać jakichś przepisów BHP, to się okazuje, że to dla kogoś jest zbyt opresyjne i on woli tą działalność prowadzić w szarej strefie, bo wtedy to jest działalność, która jest elastyczna, on nie musi tych przepisów przestrzegać, nikt mu nie będzie dyktował, co ma robić, a czego nie może robić i po prostu on się czuje, że tak powiem, o wiele bardziej wolniejszy czy swobodniejszy niż w gospodarce oficjalnej.
Podałeś już przykład, powiedziałeś o różnicy pomiędzy krajami postsocjalistycznymi, czy ten podział na północ, południe Europy, ale skąd wiadomo, jak to mierzyć? Powiedziałeś, że szara strefa jest tak wielowymiarowa, to rozumiem, że ciężko jest to zmierzyć.
To jest kolejny problem, jak to zmierzyć. No, generalnie możemy te metody mierzenia szarej strefy podzielić na dwie. Jedne to są metody makroekonomiczne, które się opierają po prostu dane makroekonomiczne, dane zagregowane, a drugie to są wszystkie te metody mikroekonomiczne, tak naprawdę metody oparte na dane mikro, czyli kwestionariusze. Więc jeśli chodzi o te dane makroekonomiczne, to metody, które są zaawansowane, czy też złożone, ale o tyle proste w porównaniu tych metod mikroekonomicznych, że są o wiele mniej kosztochłonne czy czasochłonne. No, korzystamy z ogólnie dostępnych danych makroekonomicznych, przeważnie dostarczanych przez urzędy statystyczne. Sami nie musimy tych danych jakby zbierać, że tak powiem, w polu. I do takich najpopularniejszych metod mierzenia szarej strefy w tych metodach makroekonomicznych to jest tak zwana metoda popytu na pieniądz, gdzie po prostu korzystamy z agregatów pieniężnych, mamy jakieś zmienne makroekonomiczne typu wielkość bezrobocia, stopa inflacji, stopy procentowe i odpowiednio modelując możemy sobie policzyć, jakich rozmiarów jest ta szara strefa i wyrazić to jako procent PKB, ale tak naprawdę to jest nasza jedyna informacja, znaczy tam widzimy te rozmiary, ewentualnie możemy coś jeszcze powiedzieć o czynnikach, które pozostają w jakichś relacjach z tymi rozmiarami, ale nie mamy żadnej wiedzy szczegółowej, to, dlaczego, w jaki sposób, w jakich sektorach i tak dalej.
Czyli po prostu jest więcej pieniędzy w obrocie, niż by wynikało z rejestrowanej działalności?
Mniej więcej. Znaczy generalnie to jest tak, że modelujemy gospodarkę, w której przyjmujemy stan rzeczywisty, mamy jakąś stopę podatkową, nazwijmy ją X i patrzymy, ile jest pieniądza w obiegu versus gospodarkę, w której ta stopa podatkowa wynosi 0, czyli nie byłoby tego opodatkowania i patrzymy, ile wtedy tak naprawdę gotówki, ile jest w obiegu. No bo przyjmuje się, że stopa podatkowa, czy tam opodatkowanie, to jest jedna z głównych przyczyn istnienia szarej strefy, więc jak mamy tą stopę na tam poziomie X, no to tej gotówki będzie dużo, bo ludzie będą za pomocą tej gotówki dokonywali właśnie jakichś działań w szarej strefie, gotówkę jest trudno chwycić, no to nie jest to samo, co płatność kartą kredytową, gdzie to jest rejestrowane gdzieś tam w banku, a potem bank musi pokazać do urzędu skarbowego, jak urząd skarbowy zażąda wyciągu z danego konta. No gotówkę to wyjąć w bankomacie, nikt w ogóle nie będzie wiedział, do czego tego użyje. No i potem w tej gospodarce, gdzie stopa opodatkowania jest równa zero, no to tam zakłada się, że ta ilość gotówki w obiegu będzie niższa, więc ta różnica między tymi dwoma gospodarkami w ilości gotówki, no to jest ta gotówka, którą możemy przypisać do szarej strefy i korzystając z prędkości obiegu pieniądza obliczymy po prostu, jaka to jest wartość PKB. Tak? Metoda dosyć prosta, możemy skorzystać z tych danych, tak jak mówiliśmy tutaj, zebranych przez urzędy statystyczne. W miarę szybko w porównaniu do tych metod mikroekonomicznych uzyskamy te rozmiary szarej strefy, no ale to jest tak naprawdę jedyna informacja, plus ewentualnie jeszcze jak pewne zmienne wpływają na to, czy tam jakie relacje są z tymi rozmiarami szarej strefy. Versus te metody mikroekonomiczne, gdzie mamy no, pełne spektrum. Bierzemy kwestionariusz i idziemy ankietować po prostu przykładowo osoby, które pracują w szarej strefie czy jakiejś firmy, więc możemy mieć dużo informacji, zarówno co do jakichś charakterystyk socjodemograficznych, nie wiem, wiek, płeć, wykształcenie, historia na rynku pracy, ale jakieś poglądy o szarej strefie. Jak odpowiednio skonstruujemy ten kwestionariusz, to też się coś możemy dowiedzieć, dlaczego te osoby pracują w szarej strefie i tak dalej, no ale po pierwsze bardzo kosztowne, bo musimy przygotować kwestionariusz, przeprowadzić ankiety, zebrać dane, jakoś się potem wpisać do jakiejś bazy danych i przeanalizować.
A ludzie też nie będą chcieli za bardzo szczerze odpowiadać.
To jest inna kwestia i też bardzo czasochłonne. Więc o ile na przykład korzystamy z tych metod makro, to możemy oszacować sobie rozmiary szarej strefy co roku, to te badania ankietowe, no to są przeprowadzane raz na kilka lat. To najbardziej popularny, czyli taki moduł dodany do badania aktywności ekonomicznej ludności przez GUS dotyczący pracy nierejestrowanej. To jest przeprowadzane średnio raz na 3 czy 4 lata. Chyba raz się zdarzyło, że był rok po roku przeprowadzony. A badanie, które przeprowadza Komisja Europejska, czyli Eurobarometer, to jest tam chyba co 4 lata, tak? Nie sposób tego badania co roku przeprowadzić, bo samo przeprowadzenie tego badania trwa mniej więcej rok. Jeśli doliczymy jeszcze fazę przygotowawczą, to pewnie jeszcze dłużej. No i to są te dwa kierunki, jeśli chodzi o te metody.
Pierwsze nie jest w stanie nam powiedzieć nic o moralności, tak?
Tak, tam się nic nie dało, tam po prostu dostaniemy tak, gołe rozmiary szarej strefy. W tej drugiej oczywiście dowiemy się bardzo dużo, bo jeśli chodzi o te cechy osób i przyczyny. Natomiast to oczywiście to, co wspominałeś, czyli to, że ludzie mogą nie mówić, jak jest naprawdę. Plus pewnie to, co dostaniemy, jest jakimś dolnym oszacowaniem, jak zaczniemy to przyjrzeć na rozmiary szarej strefy, no bo po pierwsze nie wszyscy nam powiedzą prawdę, nie wszystkich uchwycimy, nawet jak będziemy potem z jakiejś próbki starali się wyjść na całą populację, to i tak możemy się jeszcze popełnić jakiś błąd. No ale innych tak naprawdę narzędzi nie mamy, jeśli chcielibyśmy szacować te rozmiary szarej strefy.
To jakie są te szacunki i czy szara strefa jest dużym problemem, o jakiej skali mówimy? Ty robiłeś też swoje badania na ten temat. Analizowałeś dane.
Tak, tylko ja robiłem badania dla Polski. Jak spojrzymy generalnie na skalę światową, no to jest tak, że mamy oczywiście kraje rozwinięte, w których te rozmiary szarej strefy są dosyć niskie, czy po kilka procent PKB, to potem, nie wiem, Szwajcaria czy Japonia versus kraje rozwijające się, czy kraj byłego Związku Radzieckiego, gdzie to potrafi być prawie połowa PKB jako wielkość szarej strefy. Natomiast to, co na pewno nie ulega wątpliwości, że po prostu jest to zróżnicowanie między tymi krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się i to dosyć znaczne. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, no to te rozmiary szarej strefy obecnie według GUS-u to jest jakieś 10% za 2020 rok.
To relatywnie niedużo. Czy było więcej?
Było więcej. Generalnie trend jest spadkowy. 20-25 lat temu to było prawie dwukrotnie tyle, czyli mniej więcej 20% PKB.
Dlaczego?
No rozwój gospodarczy, tak? No społeczeństwo się bogaci, mamy jednak ten rozwój gospodarczy w ostatnich tam 25-30 latach był niesamowity. To też jest jakby udowodnione, że wraz z rozwojem gospodarczym, jak osiągamy, że tak powiem, coraz wyższe stadia tego rozwoju, te rozmiary szarej strefy maleją. Po prostu się bogacimy, te osoby nie mają już potrzeby działania w szarej strefie, bo to też jest trochę pytanie o przyczyny szarej strefy, jak zejdziemy na taki poziom indywidualny. Jeżeli nie mam możliwości wykonywania żadnej pracy zarobkowej, jedyna możliwość to jest w szarej strefie, no to wiadomo, że żeby się utrzymać, to pójdę pracować do tej szarej strefy, tak? No bo co innego nie bardzo będę miał za co przeżyć. Versus takie osoby, które są w szarej strefie tylko po to, żeby sobie dorobić. Przykładowo mają oficjalną pracę, ale te dochody nie wydają mi się wystarczające i dodatkowo dorabiają sobie w szarej strefie. Tak? To przy rozwoju gospodarczym się okazuje, że ta druga kategoria tych osób, które sobie dorabiają, w pewnym momencie już nawet nie mają takiej potrzeby, po prostu ich oficjalne zarobki są
to
wystarczające.
To po stronie motywacji ludzi, ale rozumiem też, że urzędy skarbowe są coraz lepiej wyposażone, mają coraz lepsze narzędzia do sprawdzania. Odniosę się do tych kwestii instytucji formalnych. Mamy też coraz lepsze i prawo, tak? I lepsze mechanizmy do kontrolowania?
Prawo to jest pytanie. Znaczy mechanizmy kontrolowania, pamiętajmy, że takie klasyczne mechanizmy kontrolowania, że teraz, że tak powiem, w cudzysłowie, wjedziemy komuś do firmy, żeby sprawdzić, no mają jakieś ograniczenia, bo nie jesteśmy w stanie każdej firmy skontrolować, bo musielibyśmy mieć gigantyczny aparat kontroli. No i koszty tego są też...
Ale technologia obniża kontrolę.
To jest ten drugi czynnik, o którym chciałem powiedzieć, czyli po prostu rozwój sztucznej inteligencji i możliwość wykorzystania maszyn do tego, żeby te kontrole przeprowadzić. No to nie są kontrole na miejscu, tylko po prostu przesyłamy jednolity plik kontrolny do urzędu skarbowego i to nie urzędnik sprawdza, tylko jakiś algorytm sprawdza jakieś rzeczy, które są anormalne. Królują w tym Amerykanie, gdzie IRS, czyli ten Internal Revenue Service, odpowiednik Krajowej Administracji Skarbowej w USA, po prostu zatrudnione firmy zewnętrzne, które takie oprogramowanie oparte o sztuczną inteligencję opracowywują i to jest wykorzystywane do audytu czy kontroli tych firm, wychwytywania jakichś niezgodności.
Powiedziałeś, że w Polsce ten zakres szarej strefy maleje. Jest to związane z rozwojem gospodarczym. A czy też można powiedzieć, że te instytucje nieformalne, o których wspomniałeś, czy Polacy są bardziej skłonni teraz płacić podatki? Czy
to,
można też mówić o takich zmianach?
Bo chyba nie ma takich badań, które by to pokazywały w czasie. Znaczy te badania, które były przeprowadzane, zawsze pokazywały, że jest to różnica między Polską a tymi krajami, które mają wyższą moralność podatkową. Ale pamiętajmy też, że to nie jest tylko moralność podatkowa jako ta instytucja nieformalna, ale też te instytucje formalne, czyli ten system podatkowy i jego przejrzystość, łatwość zrozumienia i stabilność, tak, no ten system, nawet jeśli ma niskie stawki podatkowe, to dobrze, żeby był łatwy do zrozumienia, żebym wiedział, że nie wiem, płacę tyle i tyle i za to otrzymuję tyle i tyle. No to jest świat idealny. No, polski system podatkowy niestety nie jest ani przejrzysty, ani łatwy do zrozumienia. Ja kiedyś liczyłem, ale to wiele lat temu, że zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli PIT, przez pierwsze chyba 15 lat było ze 150, czyli wypada średnio 10 zmian rocznie, no to w pewnym momencie już chyba nikt nie jest w stanie się połapać, o co chodzi, i ten tekst wyjściowy tej ustawy, no to po kilku latach już w ogóle nie był tym tekstem, tak? Znaczy to jest po prostu wstaw, wytnij, coś nowego tam wchodzi. Bardzo trudne jest wobec tego przeciętnemu Kowalskiemu się zorientować, jak ten system działa, co nie dość, że jest skomplikowany, to jest niestabilny, bo to się zmienia w czasie. Jest nieprzejrzysty, a jest też nieprzejrzysty i niestabilny, dlatego że no, też robiono takie eksperymenty, że tą samą sytuację przedstawiono dwóm różnym urzędom skarbowym na dwóch różnych końcach Polski, żeby uzyskać interpretację. To były dwie różne interpretacje tej sytuacji. No, w taki sposób nie dziwię się, że potem ktoś uważa ten system właśnie za nieprzyjazny podatnikowi. No, ale to nie tylko system podatkowy, czy tam system też tych obciążeń parafiskalnych, czyli składek na ubezpieczenia społeczne, ale w ogóle jakość tych instytucji publicznych, czyli no, jeżeli płacę podatki, to oczekiwałbym jednak dobrej służby zdrowia, czy jakiegoś dobrego bezpieczeństwa publicznego, czy infrastruktury. No i w ogóle jakby praworządności, tak, czy nazwijmy to stabilności prawa. Więc to, tak jak mówię, to nie tylko wysokie stawki podatkowe są przyczyną szarej strefy, bo bardzo często się jakby na to wskazuje jako główny powód, a tak naprawdę to jest o wiele bardziej skomplikowane, ale o wiele bardziej złożone.
Rozmawialiśmy dużo o przyczynach powstawania szarej strefy, a powiedzmy sobie też o skutkach jej dla gospodarowania. Ja wiem, że to jest sprzężenie zwrotne, to już troszeczkę wybrzmiało w tym, co powiedziałeś przed chwilą, ale spróbujmy to jeszcze mocno powiedzieć, jakie są problemy.
Możemy trochę to nazwać błędnym kołem, bo w momencie, jak mamy duże rozmiary szarej strefy, to wiadomo, że ta baza podatkowa jest mniejsza i wpływy podatkowe są mniejsze, no wobec tego jakość tych dóbr publicznych jest niska, a tu pociąga za sobą, że jak widzę, że jakość do publicznych jest niska, no to jestem mniej skłonny odprowadzać swoje podatki i znów wobec tego wpływy do budżetu są niskie i znów jakość dóbr publicznych jest niska i zaczynamy zataczać takie błędne koło, więc no jedno to właśnie te niższe wpływy podatkowe, czy też ze składek na ubezpieczenia społeczne, wobec tego to mamy mniej do wydania na te dobra publiczne, ale też jakby skutki na poziomie takim mikro, czyli dla tych osób, które no nie odprowadzają tych podatków, czy składek na ubezpieczenia społeczne, a potem się okazuje, że w pewnym momencie jak chcą przejść na emeryturę, to ich emerytura jest bardzo niska, bo nie wpłacały składek albo nie płacą składek na ubezpieczenia zdrowotne, to w momencie, jak mają jakiś tam wypadek, to się okazuje, że nie bardzo mają się gdzie leczyć, tak? Plus ten czynnik jeszcze taki, no nazwijmy to amoralności, tak? No bo jeżeli widzimy, że dużo osób nie płaci podatków, czy oszukuje, no to też sam zastanawiać się, czy powinienem płacić podatki, czy powinienem płacić te składki na ubezpieczenia społeczne, bo przecież większość osób przestaje płacić.
A jak przerwać to błędne koło? Jak przeciwdziałać powstawaniu, rozrastaniu się szarej strefy, skoro to takie skomplikowane i wielowymiarowe zjawisko?
Znaczy metod jest kilka. Możemy zacząć od tych klasycznych, czyli właśnie kontroli i audytu, czy tam represji, czy to takich kontroli i audytu fizycznego, czy też za pomocą właśnie sztucznej inteligencji, ale wiadomo, że no przynajmniej przy tej kontroli takiej fizycznej, to gdzieś są granice, bo tak jak już wspominaliśmy, no nie jesteśmy w stanie skontrolować każdej firmy. Oczywiście to byłby świat idealny, że każdą firmę byśmy skontrolowali, no ale koszty by pewnie przekraczały korzyści, bo część tych firm audytowanych by się okazało, że płaci podatki tak, jak powinno być i teraz te dochody, które uzyskujemy z tych firm, które nie płacą podatków, czy oszukują, nie starczyłyby na pokrycie nawet kosztów tego aparatu kontroli. Więc to jest jedno. Drugie, no to powiedzmy kampanie społeczne typu Nie bądź jeleń, weź paragon, taka słynna kampania gdzieś tam lat temu prowadzona przez Ministerstwo Finansów. No ale wiadomo, to gdzieś ma swoje ograniczenia. To jest tylko jakiś, że tak powiem, PR, czy też słynna loteria paragonowa, że zbieramy paragony i paragony mają swoje numery i potem losowane są paragony z jakimiś numerami i ktoś tam wygrywa jakieś nagrody. No to w Polsce przeprowadzono tylko raz, bo plotka publiczna głosiła, że tych nagród, które tam Ministerstwo Finansów, które organizowało tą loterię, nie było, bo ci, którzy mieli je wygrać, to już dawno z góry byli określeni.
Czy taki brak zaufania do państwa?
Tak, to jakby pokazuje i nigdy więcej chyba tej loterii nie powtórzono. To, jeśli ja dobrze pamiętam, to w ogóle jest pomysł włoski. jeśli chodzi o tą loterię paragonową, no bo to ma zachęcać, żebyśmy wzięli paragon, no bo jak ten paragon, no to albo trzeba go nabić na kasę fiskalną, czyli ta transakcja gdzieś tam jest zapisana w tej kasie fiskalnej, bo tu już jest wtedy trudno uniknąć, czy nawet na jakimś papierowym dowodzie, no to ten papierowy dowód przeważnie jest odbity na kartce, jak przychodzi kontrola, no to widzi te dowody skalkowane i wtedy sprawdza, czy stan kasy się zgadza z tym, co jest właśnie wypisane na tych paragonach, więc no to prosty sposób po prostu uniknięcia opodatkowania to, czy paragon jest potrzebny, tak? I nagle się okazuje, że nie jest potrzebny, to wszystko się odbywa, że tak powiem, z kieszeni do kieszeni, a kasa fiskalna sobie stoi obok. To też jest druga metoda taka, że jak ktoś przychodzi, pyta, czy może zapłaci kartą, to słyszę, że jak nie kartą, to tam będzie 5% taniej. No bo jak kartą, to jest gdzieś rejestrowane, tak jak tutaj wcześniej wspominaliśmy, przychodzi to przez konto bankowe i zostaje dowód, a jak to jest gotówką, to można tą gotówkę sobie przekazać z ręki do ręki, na przykład się okazuje, że ten towar, który w zamian został otrzymany, nie jest w ogóle nigdzie rejestrowany i nie odprowadzono od niego VAT.
Powiedziałeś, że to pomysł z Włoch, czy z jakichś innych krajów, czy jakieś są rozwiązania, które można byłoby zastosować w Polsce, czy jednak jest to na tyle specyficzne i jednak związane z jakimś
kontekstem?
Myślę,
że to jest jednak specyficzne. To, co mi jeszcze przypomniało, bo to oczywiście te represje i te metody, że tak powiem, kampanii społecznych czy PR-owe, no to są dwie, a tak naprawdę ta trzecia, no to odpowiednia policy, czyli odpowiednie polityki skierowane na poprawę jakości instytucji formalnych, czyli poprawę systemu podatkowego, poprawę rządów prawa, poprawę jakości tego prawa, no i też jakieś próby oddziaływania na te instytucje nieformalne, tak, czy to edukowanie, to można trochę połączyć z tymi kampaniami społecznymi, ale właśnie no edukowanie, próbę zwiększenia moralności podatkowej, ewentualnie no właśnie zwiększenia tego wstydu, czy jakiejś takiej represji społecznej. Natomiast no to nie jest tak, że jak dzisiaj powiemy, to jutro zmniejszymy szarą strefę i teraz prowadzimy jakąś politykę, że powiedzmy jutro wszyscy będą mieli stawkę podatkową na poziomie 2% od dochodów z pracy, no to nie będzie tak, że ta szara strefa z dnia na dzień zniknie. No to są jednak procesy długotrwałe, które muszą być dobrze przemyślane i dobrze zaprogramowane, bo okazuje się, że jak to jest robione trochę na tak, że tak powiem, na hop-siup nagle, to potem efekt tego jest albo żaden, albo jest odwrotny od pożądanego.
A czy można w ogóle sobie wyobrazić idealny świat bez szarej strefy? I czy rzeczywiście byłby on idealny i dla kogo? Byłby idealny dla urzędów skarbowych, ale czy byłby idealny w ogóle dla działalności gospodarczej?
Myślę, że to jest chyba niemożliwe. Znaczy chyba nigdy w historii nie było takiego momentu, żeby ta szara strefa nie istniała, no bo zawsze było jakieś opodatkowanie się niby w postaci podatków, no to nawet jakichś ceł czy innych opłat, bo mówimy tu o podatkach, tak naprawdę tu chodzi o wszelkiego rodzaju jakieś opłaty, obciążenia, które odprowadzamy na rzecz państwa, tak, czyli to właśnie podatki, składki na ubezpieczenia społeczne, no ale też możemy powiedzieć, że to mogą być jakieś cła czy jakieś inne opłaty. Wydaje mi się, że takiego okresu nigdy nie było w historii, żeby ta szara strefa była zerowa. Nie sądzę, żeby to się kiedykolwiek też udało, no zawsze będzie istnieć, bo nawet jeśli teraz, no tak jak mówię, to nie tylko te rzeczy związane z opłatami. No ktoś może powiedzieć, okej, te opłaty są dla mnie wystarczające, ale przeszkadza mi to, że mam uregulowaną działalność gospodarczą, muszę spełnić jeszcze takie wymogi, to wolę sobie działać nieformalnie, bo nie muszę tych wymogów spełniać, mam większą elastyczność, łatwiej mi jest wtedy prowadzić tą działalność gospodarczą, jestem sam sobie panem, tak? Więc podejrzewam, że osiągnięcie stanu, gdzie też ta strefa będzie w ogóle wynosiła 0% PKB, no to jest raczej niemożliwe. Oczywiście nie powinna ona być bardzo duża, ale też, tak jak wspominaliśmy, no w pewnym momencie pewnie te koszty jej ograniczania zaczynają przekraczać te korzyści, które możemy z tego uzyskać.
Mówiliśmy o negatywnych skutkach rozrastania się, czy zbyt dużej wielkości szarej strefy, a czy znalazłbyś jakiś pozytywny wpływ? Czy można powiedzieć, że są takie czy okresy, czy sektory, czy takie wydarzenia, kiedy pewien zakres szarej strefy jest jednak pozytywny dla gospodarki, społeczeństwa?
Tak, no to poza tym, jak wspominałem o tych osobach, które traktują państwo jako aparat represyjny i wolą działać w szarej strefie, bo tam jest duch przedsiębiorczości i mogą, że tak powiem, być swoim własnym panem i sobie dyktować, jak będą tą działalność prowadzić, no to jest ta dyskusja o tym, czy szara strefa jest procykliczna, czy antycykliczna, czyli jeżeli mamy teraz gorszą koniunkturę, to czy ona się rozrasta, bo przejmuje te wszystkie osoby, które w trakcie gorszej koniunktury stają się bezrobotne i mając do wyboru być osobą albo w ogóle bez dochodów, albo jedynie na zasiłku, to czy one idą do szarej strefy, bo tam jakieś dochody uzyskają, czy jednak ta szara strefa jest antycykliczna, czyli zachowuje się tak, że jak koniunktura jest gorsza, to też te rozmiary szarej strefy maleją. To jest dosyć długa dyskusja w badaniach i ona ostatecznie nie została zakończona. No przeważa ten pogląd, że jednak ta szara strefa jest antycykliczna, czyli w momencie, jeżeli koniunktura się pogarsza, no to mamy wzrost szarej strefy, bo po prostu część osób, która traci pracę, i staje się bezrobotna, zaczyna przechodzić do szarej strefy, więc to jest jeden taki z plusów, jakiś taki bufor, nie chcę mówić, że naturalny, ale jednak bufor na gorsze
i jak czasy. Się poprawia sytuacja makroekonomiczna, to wówczas tym osobom jest łatwiej oficjalnie wejść.
Tak, no bo przy poprawie koniunktury, zakładając, że popyt na pracę rośnie i powstają nowe miejsca pracy, no te osoby wracają jakby do tej oficjalnej gospodarki, no to nie jest tak, że te osoby wszystkie tam chcą pracować w szarej strefie, no część jest po prostu przymuszona, bo to znowu coś, co też jest dość istotne, te hipotezy dotyczące pracy nierejestrowanej, czyli dlaczego teraz wykonujemy pracę nierejestrowaną, generalnie można podzielić na dwie grupy. Mamy tą hipotezę, która nam mówi o wyjściu z rynku pracy, czyli dla mnie rynek pracy oficjalny nie jest atrakcyjny, właśnie bo jest jakaś tam opresja, tutaj sobie idę do szarej strefy, bo tam, nie wiem, jestem swoim panem, mogę sobie pracować, kiedy chcę, jeżeli prowadzę własną działalność i tak dalej. Versus ta hipoteza wykluczenia, że po prostu dla mnie nie ma pracy oficjalnej, bo wartość dodana z mojej pracy nawet nie pokrywa kosztów pracodawcy. I wobec tego, no to mogę albo nie wykonywać żadnej pracy oficjalnie, no ale za coś muszę przeżyć, więc idę po prostu do szarej strefy, bo tam jakąś pracę znajdę. No to zwłaszcza dotyczy tych osób w jakichś niskich kwalifikacjach wykonujących pracę proste, czyli ten, powiedzmy, dolny segment rynku pracy versus właśnie ten segment wyższy, gdzie są te osoby, które no mogłyby pracować oficjalnie, ale wychodzą z tej gospodarki oficjalnie. Tylko, że znów to jest taki dosyć uproszczony obraz, bo się okazuje, że te dwie hipotezy zaczynają się na siebie nakładać i tak naprawdę ten rynek pracy nieformalny jest składający się z dwóch segmentów, właśnie tych osób o niskich kwalifikacjach, które wykonują pracę w szarej strefie, bo żadnej innej pracy w sektorze oficjalnym nie znajdą, versus te osoby, które pracują w szarej strefie, ale mogłyby pracować oficjalnie, albo na przykład tylko dorabiają. Mają oficjalnie etat i umowę o pracę, a potem pracują w szarej strefie, żeby sobie do tego dorobić. Czyli to nakładanie się tych dwóch hipotez, plus jeszcze to, że te formy pracy nierejestrowanej bardzo mocno ewoluują od dłuższego czasu. Czyli przykładowo w Europie już mniej popularna jest praca na czarno, czy tam w ogóle bez umowy, ale tak zwane płace kopertowe. Czyli mam oficjalną pracę, dostaję to, co mam na umowie, czyli powiedzmy minimalną wynagrodzenie krajowe, po czym w piątek pracodawca wręcza mi w kopercie drugie tyle nierejestrowane. Może on tam sobie prowadzi jakąś swoją księgowość, żeby wiedzieć, co komu dał, ale w oficjalnych dokumentach księgowych to w ogóle nie figuruje. Jak przychodzi urząd skarbowy, to składki są odprowadzone, podatek od tej minimalnej pensji odprowadzony.
Czy to dotyczy jakiegoś specjalnego segmentu rynku pracy, na przykład bardziej kreatywnych zawodów, czy niekoniecznie?
No bardziej dotyczy tych zawodów, czy tych sektorów, w których ta szara strefa w ogóle jest obecna, czy na przykład budownictwo, czy jakieś prace związane z podróżowaniem, czy jacyś tam akwizytorzy, czy dostawcy i tak dalej. Natomiast znów te płace kopertowe mają różne formy, bo to jest tak, że ta płaca kopertowa stanowi na przykład część pensji, to jest jakaś stała wielkość, a może się okazać, że to jest wielkość uzależniona od wyników, czyli jeżeli uda mi się teraz jako ten akwizytor dużo sprzedać produktu, który mam sprzedać, to dostaję więcej tej kopercie, a jak mniej, to mniej. Albo to jest tak, że to jest okazjonalna płaca kopertowa na zasadzie, że mam stałe wynagrodzenie, ale nagle się okazuje, że jest jakaś potrzeba wykonania jakichś dodatkowych prac i muszę zostać po godzinach i wtedy to, co tam dostaję po godzinach, to jest w kopercie, no bo łatwiej jest tym pracodawcy mnie poprosić o to, żebym wykonał tą dodatkową pracę, niż teraz kogoś szukać na rynku pracy, zatrudniać, żeby on to wykonał. Więc to nie jest tak, że to jest obraz jednolity. Jak widzimy, te hipotezy się na siebie nakładają, plus następuje jakby rozmywanie się tych różnych form wykonywania pracy nierejestrowanej.
Na koniec chciałabym się ciebie zapytać, czy w tych badaniach, które prowadziłeś różnych, czy coś cię zaskoczyło? Jeśli chodzi o dane, czy wyniki, czy coś
bardziej chyba to, że jak to się wszystko rozwija, w sensie tych badań, bo tak naprawdę te badania stosujące metody makro i mierzące rozmiary szarej strefy, to moim zdaniem ze względu na różne kontrowersje, jeśli chodzi o ich stosowanie i o wyniki, które uzyskiwały, są gdzieś teraz w tle. Mało kto już takie badania prowadzi. Jakby szczyt tych badań to myślę były lata 90., czyli ten okres powiedzmy transformacji, jeszcze początek lat 2000, ale ostatnie lata to tak naprawdę no już tych badań jest bardzo mało. Bo one są, tak jak mówię, obarczone różnymi wadami, jest bardzo duża dyskusja, czy była dyskusja o wadach tych metod i te wyniki, które są uzyskiwane, też tam jest dyskusja, czy to są rzeczywiście takie wyniki, no bo tam nie mamy punktu odniesienia. No jedyne, dlaczego takie wyniki, które uzyskamy w badaniach stosując metody makro, możemy porównać, to są oficjalne rozmiary urzędów statystycznych, a tam się nagle okazuje, że rozjazd między oficjalnymi rozmiarami z badań to jest 100%, tak? Czyli że to na przykład ktoś mierzył szarą strefę, muszą dwa razy tyle niż oficjalne no, powinno być. I te badania gdzieś tam przechodzą bardziej, nie chcę mówić, że do lamusa, ale gdzieś tam bardziej...
Ostrożnie są używane.
Tak, znaczy ostrożnie, czy gdzieś tam w tle się pojawią, versus te wszystkie metody, nawet nie chcę mówić ankietowe, ale na przykład wysyłanie listów do podatników i patrzenie, jaka będzie reakcja, czyli tam, nie wiem, wysyłam listy, mam jakąś grupę, czyli te wszystkie, nazwijmy to eksperymenty, czy randomized control trials, które ciężko się na polski tłumaczy, ale to jakieś tam, nazwijmy to eksperymenty pseudolosowe, czyli nie wiem, bierzemy dwie grupy podatników, jedna nie dotrzymuje tego listu, patrzymy, jak ona ona reaguje, a druga grupa otrzymuje list i tam jest, nie wiem, napisane, że należy płacić podatki, bo dzięki temu sfinansowane zostało i tam wypisane jest, co dzięki temu zostało sfinansowane i patrzymy, jak te grupy reagują. A jeszcze tą treść listu możemy modyfikować, no bo to ona może być spersonalizowana, niespersonalizowana, a możemy właśnie wpisać, co jest sfinansowane, albo możemy wpisać, jaka jest sankcja za nie, zapłacenie podatków, albo że generalnie ludzie powinni płacić podatki, więc to naprawdę możliwości jest bardzo wiele i to są rzeczy, które się pojawiły, no tam nie wiem, w przeciągu ostatnich jakichś 10 lat, tak, 10, może 15. No tam na pewno. To związane jest też jakby z możliwościami obliczeniowymi komputerów, no też
czyli to takie ewolucją w tej ekonomii. Badania oparte na ekonomii behawioralnej, tak?
Tak.
Eksperymenty.
Tak, bardziej w tym kierunku. No i oczywiście są te badania, które oparte są na ankietach, czyli głównie badania, które korzystają z tego słynnego badania Komisji Europejskiej, czyli Eurobarometer, dotyczącego pracy nierejestrowanej. Natomiast no, moim zdaniem przyszłość jest w tych badaniach behawioralnych. No plus badania, ale to jest dopiero jakiś początek oparty o wszystkie metody uczenia się maszynowego. Czyli wykorzystując metodę uczenia się maszynowego patrzymy na zachowanie osób czy też firm.
Dziękuję Ci bardzo za ciekawą rozmowę. Naszym gościem był Stanisław Cichocki.
Dziękuję, do widzenia.
Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam na kolejne za 2 tygodnie. Tymczasem obserwujcie naszą audycję, na którejkolwiek platformie podcastowej nas słuchacie. Czekamy też na Wasze opinie i komentarze. A więcej informacji o badaniach prowadzonych przez naszych gości znajdziecie na stronie Wydziału Nauk Ekonomicznych UW i w mediach społecznościowych. Do usłyszenia.
Seria podcastów W Rytmie Ekonomii powstała w ramach projektu Let's Make Together Economics in Warsaw. Projekt finansowany jest przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Welcome to Poland.